Zapraszam, kolacja.
Kolejna randka z panem Włochatym?
Daj spokój. Powinieneś się cieszyć, że i ciebie zaakceptowałem.
Ledwie mnie toleruje, ale i tak cieszę się, że mnie w sumie nie zjadł.
Paweł Paszta, reżyser Pięknej Bestii. Autorem tej konkretnej adaptacji jestem też ja. W tej opowieści o Pięknej Bestii jest dużo różnych historii. Mamy opowieści o różnych postaciach, czasem o gadających zwierzętach, czasem o ludziach, którzy w gruncie rzeczy przechodzą jakąś przemianę, przechodzą jakąś podróż, podróż swojego życia i wychodzą z tej historii bardziej dojrzali, czy być może właśnie bardziej dorośli, niż byli na początku. Nasz bestia jest mocno zrośnięty z naturą. Właściwie to, co jest istotne w tej całej opowieści, to są takie dwa ogrody. Mamy ogród Belli, który jest ogrodem uporządkowanym, ogrodem takim szlachetnym, można by powiedzieć nawet racjonalnym, jakimś takim bardzo zadbanym, miejskim. I mamy ogród Dziki, który jest pełen właśnie różnorodnych gatunków, ale nie ma na nim narzuconego porządku, nie ma grządek, nie jest przycinany, nie ma tam koszonej trawy. I to trochę jest też opowieść o tych takich właśnie dwóch siłach. O sile, która jest siłą jakiegoś wychowania, kultury i narzucania na siebie pewnych ram. A po drugiej stronie jest świat bardziej taki szalony, właśnie dziki, związany z emocjami, które powstają w naszych ciałach w taki sposób nie do końca kontrolowany. No i bestia jest jak najbardziej osobą, która wyraża swoją złość, która ma dużo jej i ona z niego wybucha. A Bella od niego uczy się właśnie taką złość wyrażać. No właśnie, jednak jest coś takiego, że taki zupełnie dziki świat ma bardzo ryzykowne cechy i to się przydarza bestii. On nie potrafi się poskromić, on jest odizolowany od świata. Dziki to znaczy też obcy, w jakiś sposób bardzo samotny. Dopiero na spotkaniu tych dwóch sił, tych dwóch żywiołów, możemy znaleźć jakąś dojrzałość, która jest połączeniem tych dwóch sił, no i jakimś rodzajem harmonii między nimi. Ale rzeczywiście tak jest, że tak jak Bella uczy się w sobie odnaleźć tę taką naturalną siłę i jakiś rodzaj dzikości i wolności, tak oczywiście bestia uczy się od niej delikatności, uczy się piękna, czy w jakimś sensie kultury, szlachetności, takiego porządku, który nakłada na swój świat. No i mam nadzieję, że na koniec tej historii bestia i Bella wychodzą bardziej harmonijni niż byli na początku.
Marta Łągiewka, Bella.
Bella gdzieś tam właśnie odnajduje w sobie te pokłady bestii, w sensie takim, że zaczyna się uczyć może wyrażać swoje emocje, również te negatywne, oraz to, że zaczyna dbać jakby też o siebie, o to, bo ona cały czas jest bardzo przejęta losem swojego taty, którego kocha nad życie.
Maciej Sikorski, tata.
Ojciec jako postać samotnie wychowuje córki, nie jest w stanie do końca sprostać tej roli. Cały czas jest w jakimś tam świecie żartów, powierzchownie, ale tak naprawdę w środku, gdzieś w nim samym cały czas drzemie ten jakiś lęk, poczucie strachu i też zdaje sobie z tego sprawę, że po prostu nie ogarnia.
Krzysztof Tarasiuk zagra bestię.
No już nie muszę grać, już jestem. Cudownie, że mogłem się z tą rolą zmierzyć. Trochę się bałem, bo bałem się, że nie odnajdę w sobie nic z bestii. Wcale to nie było trudne.
Powiedzieć coś tak pięknego jak ty nie umiem.
Ale to nie czytasz książek? Przecież masz ich tutaj tak wiele.
To książki nie dla potworów.
Ale ty nie jesteś potworem. Znam wielu ludzi, którzy zachowują się jak potwory, ale ty? Nie, ty nie jesteś taki.
Tak, dla mnie bardzo ważna jest opowieść o relacji dziecka z rodzicem, a tutaj bardzo konkretnie mamy ją opowiedzianą poprzez relację taty i córki. I odnalezienie się w tych rolach. W tej historii tata nie jest do końca tatą, jest w jakimś sensie dzieckiem. A Bella jest trochę jego mamą i ta jakaś taka naturalny porządek, czy możemy powiedzieć funkcje ról społecznych są tutaj bardzo zaburzone. To bardziej jest może opowieść dla rodziców, ale ona też do dzieci trafia w sposób podświadomy. Ja uważam, że dzieci nie do końca będą ten tekst interpretować w takim rozumieniu, jak my to właśnie mówimy. I właśnie nie chodzi tutaj o rozumienie. Baśnie się opowiada, ale też i pokazuje dzieciom po to, żeby trafiły gdzieś do nich podświadomie, czy w jakimś sensie dotknęły tego, co gdzieś tam w dzieciach siedzi. Dlatego to nie jest często problem, że dziecko na przykład młodsze nie może czegoś obejrzeć, bo coś się jemu stanie. Nie, ono to obejrzy. Tylko my wiemy, że to, co będzie w tym dziecku się działo po obejrzeniu jakiegoś tam, nazwijmy to trudniejsze, tego obrazu. To jest coś, co dla niego w danym momencie może być za ciężkie. I my, programując ten spektakl i budując tę opowieść, nie staramy się, żeby wszystko było na poziomie rozumienia 4-letniego dziecka, ale żeby ta historia, którą przekazujemy, mogła odnieść się do jakichś wątpliwości, do pytań, które są w dzieciach w tym wieku, do ich lęków, do tego, z czym się stykają, ale nie po to, żeby to usłyszeć i dostać od nas odpowiedź, tylko po to, żeby w jakimś sensie obcować z tym światem, który my tutaj im na scenie tworzymy.